będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie na Rozmowach Niedokończonych, część pierwsza dzisiaj. Dzisiaj mamy w studiu dwóch gości z Lublina, z Kulu. Witam księdza profesora Henryka Witczyka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam Państwa serdecznie.
Ksiądz profesor nam dobrze znany, częsty gość naszych programów telewizyjnych i radiowych od wielu, wielu lat. Ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Tak jest, w Instytucie Nauk Biblijnych.
Tak, jeszcze dodajmy to, tak. I ksiądz dr Marcin Kowalski, szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Ksiądz Marcin jest adiunktem w tej samej katedrze, której przewodzi ksiądz profesor Henryk Witczyk. Drodzy Państwo, szanowni księża, dzisiaj chcemy rozmawiać na temat Tygodnia Biblijnego i Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, które już wkrótce będą w Polsce. Za dwa tygodnie to wielkie, ważne wydarzenie dla naszego kraju, dla Kościoła w Polsce. Tydzień biblijny, już 10. i drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. To jest kontekst naszych rozmów, niejako zapowiedź tego wydarzenia, przygotowanie takie już bliższe do tego, co przed nami. I hasło tego tygodnia: weźmijcie Ducha Świętego. I hasło Dnia Czytania Pisma Świętego, Narodowego Dnia: weźmijcie Pismo Święte. Może pokażemy plakat, ale jeszcze zanim pokażemy plakat, księże profesorze, może krótko o samej idei tego dnia i tego tygodnia.
Jak przeżywając tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego, czy wcześniej Męki Pańskiej, mogliśmy się zorientować, ewangeliści, sam Chrystus zresztą najpierw bardzo często odwoływał się do pism, do psalmów, do proroków, bo bez tychże właśnie pism natchnionych Duchem Świętym, Duchem Proroczym, wydarzenia Jego chwalebnej męki i zmartwychwstania byłyby dla samych apostołów trudno zrozumiałe. To świadectwo pism było czymś absolutnie najważniejszym. Oczywiście drugim, równie ważnym, było doświadczenie Jego chwalebnej już obecności zmartwychwstałego. Stąd też ta kolokacja tygodnia biblijnego w okresie paschalnym jest ze wszech miar słuszna i trafna. I pragniemy pokazać też Pismo Święte jako księgę, która dodatkowo otrzymała wielką siłę przekonywania, siłę słowa życia dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie tylko Jego ziemskie, doczesne ciało podlegające cierpieniu i śmierci zostało przemienione mocą zmartwychwstania, mocą Ducha Świętego, ale również Jego nauczanie, Jego historia, Jego dzieje utrwalone w świadectwie apostołów. One również zostały napełnione tą właśnie wielką mocą, wielką chwałą zmartwychwstania. Stąd też przeżywamy właśnie tydzień biblijny od 15 kwietnia, niedziela biblijna, która będzie właśnie dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego, i kolejne dni tygodnia do soboty 21 kwietnia jako właśnie dni tegoż tygodnia biblijnego. A hasła weźmijcie Ducha Świętego, weźmijcie Pismo Święte, one doskonale, wbrew pozorom, się uzupełniają. Wszak Pismo Święte jest dziełem Ducha Świętego, oczywiście działającego przez proroków, przez Mojżesza, przez mędrców, przez psalmistów, przez samego Chrystusa, przez apostołów, ale równocześnie Pismo Święte niesie, daje nam Ducha Świętego. To podkreślamy w dokumencie Natchnienie i Prawda Pisma Świętego, który kilka lat temu opublikowała Papieska Komisja Biblijna, więc mamy pewną komplementarność. Z jednej strony nawiązujemy do hasła roku duszpasterskiego w Kościele Polskim, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, ale to napełnienie nie jest dokonane raz na zawsze, wszak Duch Święty jest żywą obecnością, na którą nieustannie winniśmy się otwierać, nieustannie komunikującą nam dary Boże. I równocześnie wskazujemy, że Pismo Święte jest, można by powiedzieć, pragnę zaryzykować takie stwierdzenie, tabernakulum Ducha Świętego. Zwłaszcza gdy to tabernakulum otwieramy przynajmniej z dobrą wolą, zainteresowaniem człowieka prawego, a tym bardziej gdy otwiera je człowiek wierzący.
Piękny obraz, Pismo Święte jako tabernakulum Ducha Świętego. Czyli możemy powiedzieć, że biorąc do ręki Pismo Święte, bierzemy Ducha Świętego do naszych rąk.
Tak, można tak powiedzieć, że tak jak Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem i przyjął właśnie ludzką naturę, ludzkie ciało, w ogóle całe człowieczeństwo i objawił się jako Jezus z Nazaretu, tak Duch Święty, który mówił przez proroków, mówił przez samego Jezusa, przez apostołów, dzisiaj formą Jego takiej właśnie sakramentalnej obecności są słowa Pisma Świętego. Sakramentalny i oczywiście nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś ósmy sakrament, czy dziewiąty, czy pierwszy. Właśnie bardziej by należało powiedzieć, idąc za soborem, który mówi, że Kościół jest takim prasakramentem zbawienia. Podobnie Pismo Święte, przecież bez słów Pisma Świętego nie byłoby innych sakramentów, bo jaką formułą byśmy sprawowali sakrament chrztu? Przecież to są słowa Pana Jezusa Zmartwychwstałego z góry Tabor, czy słowa konsekracji chleba i wina. To są słowa Chrystusa zapisane właśnie w świadectwie, najpierw przekazane przez żywe świadectwa apostołów z Wieczernika i zapisane właśnie przez apostołów, przez ewangelistów. A więc widzimy, jak ta rola Ducha Świętego w tworzeniu Pisma Świętego i jego dalsza obecność w tych słowach Pisma jest czymś kluczowym. Zresztą Pan Jezus powiedział, to jest szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana, słowa moje są duchem i życiem. To duchem z dużej litery, czyli one niosą Ducha Świętego i życie, życie wieczne, boskie życie po prostu, myślę, które Duch Święty nam przekazuje.
Bardzo pięknie widać to na naszym plakacie, który Państwo mają także w tej chwili
może
przed oczyma.
Może pokażmy go jeszcze raz, poprosimy naszych panów.
Gdzie co jakiś czas przewija się ten motyw właśnie plakatu Tygodnia Biblijnego, gdzie uczniowie zasiadają przy stole, stole, który jest także stołem łamania Słowa Bożego. Ten stół Eucharystii to jest także właśnie stół Słowa. Jest piękna analogia zresztą pomiędzy Pismem, które jest Słowem Bożym, i Synem Bożym, który jest także Logosem, czyli tym Słowem. Jest definitywna prawda o Bogu, o prawdzie zbawienia zawarta właśnie w tym, co nazywamy Pismem Świętym. I ja nie bałbym się nazywać go sakramentem, bo tak nazywali go ojcowie Kościoła. W czasach Augustyna, kiedy tych sakramentów było mnóstwo, jako podstawowy sakrament właśnie uważano, za podstawowy sakrament uważano Słowo Boże, czyli Pismo Święte. Przytoczę jeszcze takie świadectwo dzisiaj wspaniałego teologa Nowego Testamentu, także wykładowcy, Scott Hahn, to nawrócony metodysta, którego droga nawrócenia rozpoczęła się od tego, że wszedł na Eucharystię celebrowaną w katolickim kościele i w pewnym momencie zdumiony zapytał swoich przyjaciół, czy wy zdajecie sobie sprawę, że ona cała mówi tekstami Pisma Świętego.
Właśnie.
On oczywiście czuły, wyczulony na te kwestie, błyskawicznie to wychwycił. My tak przyzwyczailiśmy się do tego, że nie zwracamy na to uwagi. Właśnie po to jest także ten tydzień biblijny.
O, właśnie na tym plakacie, który teraz pięknie widać.
Z Marcinem jest troszkę tak.
Tym stołem w postaci właśnie chleba, hostii podzielonej pomiędzy apostołów unosi się Duch Święty. Do tego, co ksiądz Marcin powiedział o sakramencie, rzeczywiście to bardzo ważne świadectwo z ojców Kościoła. Przywołam jeszcze słowa Orygenesa, który mówi, iż mamy trzy wcielenia. Nie tylko Syn Boży, który stał się człowiekiem, ale odwieczny Logos, który staje się dla nas obecny pod postacią Pisma Świętego, i odwieczny Logos Chrystus Zmartwychwstały, który jest obecny pod postacią Kościoła, tak jak do Szawła mówi, czemu mnie prześladujesz, prawda?
No
więc widzimy, jak wielka jest majestatyczna, wręcz nadprzyrodzona wielkość Księgi Pisma Świętego.
Też widzimy w liturgii, gdzie Pismo Święte jest okadzane, w Wielkim Tygodniu to widzieliśmy wiele razy, okazane
tak jak najświętszy sakrament
właśnie. Właśnie. Jest nim udzielane błogosławieństwo, jak monstrancją, a więc tak.
Czy w trakcie uroczystych celebracji, do których właśnie ta niedziela biblijna, niedziela czytania narodowego, czytania Pisma Świętego będzie okazją. Bardzo prosimy wszystkich księży, duszpasterzy, no na tyle, na ile to możliwe oczywiście, bo duszpasterze to wiedzą doskonale, o rozpoczęcie każdej mszy świętych uroczystą procesją z wyniesieniem Księgi Pisma Świętego, tak jak to się czyni od czasu do czasu, czemu towarzyszą akolici niosący świece właśnie dla podkreślenia tej żywej obecności i Chrystusa, i Ducha Świętego, a dokładniej mówiąc obecność Chrystusa, którą sprawia Duch Święty.
Tematem dnia niedzieli biblijnej jest list świętego Pawła apostoła do Rzymian. Jest proponowany, aby skupić się na tym tekście biblijnym. Dlaczego taki wybór? Dlaczego list świętego Pawła apostoła do Rzymian będzie tak bardzo wyeksponowany w tym dniu narodowego czytania?
To jest wiele motywów. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że proponujemy tę lekturę na niedzielę biblijną, którą też nazywamy dniem narodowego czytania Pisma Świętego. Można by się zastanowić, dlaczego narodowe. Oczywiście nie chodzi tu o jakieś wywyższanie narodu i tak dalej, ale o wspólnotę ochrzczonego narodu po prostu, tak jak sługa Boży kardynał Wyszyński zwykł mówić. I to wspólnotowe, we wspólnocie narodu ochrzczonego, ale też i Polaków, może nawet niewierzących, ale będącymi ludźmi dobrej woli, czytanie Księgi Pisma Świętego ma nam pomóc zrozumieć naszą historię. Tak jak mówił Jan Paweł II, bez Chrystusa nie sposób zrozumieć dziejów tego narodu. Bez Chrystusa właśnie obecnego pod postacią Księgi Pisma, aby lepiej zrozumieć naszą teraźniejszość, czyli nasz kod kulturowy, czyli te najbardziej podstawowe pojęcie, dzięki którym możemy się porozumiewać, naszą kulturę narodową.
Jako naród.
I równocześnie odkrywać wyzwania, przed którymi stoimy w obliczu najbliższej przyszłości, a te wyzwania są potężne. To jest ateizm ludu współczesnej Europy, islamizacja tego kontynentu, czy, jak mówią filozofowie, myśliciele, zmierzch człowieka jako człowieka po prostu, upadek człowieka dzisiaj. Żeby tym wyzwaniom sprostać, potrzebne jest nie tylko indywidualne czytanie Pisma Świętego, co jest oczywiście bezcenne i bardzo ważne, od niego się zaczyna, ale też we wspólnocie takiej, jaką jest naród. A dlaczego list świętego Pawła do Rzymian? To może poprosimy księdza Marcina, który jest w Polsce najlepszym, śmiem zaryzykować to twierdzenie, znawcą tegoż właśnie listu świętego Pawła do Rzymian.
Marcinie, bardzo prosimy o wyjaśnienie.
List do Rzymian to już jest drugi, jak przypominamy sobie, z cyklu listów pawłowych po Galatach, które czytaliśmy w zeszłym roku, list apostoła Pawła. To jest absolutnie fundamentalne pismo, jeśli chodzi o Nowy Testament. Mówi się o nim, że to jest taka Ewangelia w Ewangelii. Refleksja bardzo dojrzała, bo apostoł Paweł pisze ten list już właściwie pod koniec swojego życia apostolskiego, działalności apostolskiej, powiedzmy, w Koryncie. Ma dużo czasu, bo pół roku spędza wówczas pisząc list do Rzymian, około roku 56, więc jedno z najwcześniejszych, nie najwcześniejsze pismo Nowego Testamentu, ale jedno z najwcześniejszych, na pewno jedno z najdojrzalszych, gdzie Paweł podejmuje właściwie taką refleksję nad całą Ewangelią, którą głosił, a która pod wieloma względami była kontrowersyjna dla tych, którym ją głosił, bo przecież pamiętajmy, że była to Ewangelia głosząca usprawiedliwienie tylko z wiary, jakby bez uczynków, w sensie bez uczynków prawa, także żydowskiego. Więc Paweł musi wyjaśnić, co to znaczy to usprawiedliwienie z wiary. Paweł rozpoczyna od Chrystusa Zmartwychwstałego. List do Rzymian w pierwszym rozdziale mamy właśnie Ewangelię o Jezusie Chrystusie ustanowionym przez Ducha Świętego pełnym mocy Synem Bożym. Nie mówi o ukrzyżowanym, ale właśnie od Zmartwychwstałego. To jest to serce jego Ewangelii, o którym, jak mówi Augustyn, często zapominamy, częściej i łatwiej nam się skupić na krzyżu. Te pierwsze cztery rozdziały listu do Rzymian to będzie taka refleksja właśnie nad tym, dlaczego przez wiarę i jaką rolę odgrywa Chrystus. Później będzie o nowym życiu w Chrystusie. Co to znaczy być nowym człowiekiem, żyć nowym życiem? Jaką rolę odgrywa w tym życiu Duch Święty, którego celebrujemy w centrum naszego roku duszpasterskiego? I wreszcie ta fundamentalna kwestia narodu wybranego, Żydów. Co z nimi? Będzie pytał także Paweł, czyli jakie miejsce w Bożym planie zajmują także oni. Jak widzimy, te pytania i kwestie, którymi zajmuje się list do Rzymian, są wciąż aktualne i fundamentalne dla naszego rozumienia chrześcijaństwa, dla naszego rozumienia Ewangelii jako takiej. Jest to także trudny list, bo długi. Paweł pisze go długo, ma dużo czasu i pisze go rzeczywiście bardzo pieczołowicie, używając różnego rodzaju technik retorycznych. Więc myślę, że dobrze go będzie przeczytać szczegółowo, zastanawiając i medytując właściwie kolejne fragmenty w naszym narodowym czytaniu Pisma Świętego.
Ja jeszcze dorzucę, że od strony moderatorów dzieła biblijnego, w których kręgu żeśmy właśnie zastanawiali się, który list świętego Pawła zaproponować na to na ten rok stulecia niepodległości Polski, na ten właśnie drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Bardzo ważnym też argumentem dla nas było tak mocne pokazanie roli ducha, ducha, który wyzwala, który daje chrześcijaninowi i wspólnocie wolność, ducha, który uczy nas modlitwy tego wielkiego wołania Abba, Ojcze. Skojarzyliśmy to wołanie też z niezapomnianą pieśnią, którą żeśmy się nie tylko zachwycali, ale która poruszała nas i ciągle ją śpiewamy w kontekście właśnie zarówno majestatu opatrzności Bożej, właśnie Ojca, do którego śpiewamy, jak też widząc tę wielką rolę, jaką w dziejach naszego narodu, o której będziemy jeszcze mówić w dalszej części naszych rozmów, odegrał Ojciec Święty Jan Paweł II. Czy ten Duch Święty, który rozlany jest w naszych sercach jako duch miłości, miłości braterskiej. Niesamowicie ważna rola Ducha Świętego. Więc to były te zasadnicze motywy, które skłoniły. A po drugie, list do Galatów jest jakby zarysem problematyki, którą święty Paweł rozwija w liście do Rzymian, dodając jeszcze oczywiście nowe, bardzo ważne tematy, o których ksiądz Marcin tutaj...
Ja może powiedział. Jeszcze jedno słowo na temat tego sensu czytania wspólnotowego Pisma Świętego,
właśnie,
o które ojciec zapytał.
Nie samemu indywidualnie, w pokoiku u siebie, ale wspólnie.
Właśnie. Chciałem powiedzieć, że to nie jest nowy pomysł. Jeśli chodzi o korzenie takiego narodowego, wspólnego czytania Pisma Świętego, to doskonałym źródłem i punktem odniesienia jest dla nas Stary Testament, po pierwsze, bo tam naród wybrany czyta regularnie Torę wówczas, prawa, i to czyta je w kluczowych momentach swojej historii. No mamy stulecie niepodległości Polski, uświadamiamy sobie, jaką rolę odegrało także w tym kształtowaniu wolności religia, Słowo Boże, chrześcijaństwo. Żydzi wiele razy w dramatycznych bardzo okolicznościach odkrywali, jak Słowo Boże jest szalenie ważne dla kształtowania nie tylko tego religijnego wymiaru ich istnienia, ale po prostu przyszłości narodu. W VIII-VII wieku, kiedy państwo było zagrożone inwazją z zewnątrz, odkrywa się znowu prawo, wraca się do niego, czyta publicznie. Dlaczego? Żeby ocalić tę tożsamość narodu, który zalewa pogaństwo i który właściwie jest na skraju upadku. Po powrocie z wygnania księga Ezdrasza i Nehemiasza przekazuje nam ten piękny rozdział VII, opowiada tam
wręcz
o tym...
cały rytuał tego
tak,
czytania.
Opisuje, skąd rodzi się zresztą nasza liturgia, także późniejsza czytanie słowa synagogi. Opisuje, jak oni czytają i płaczą, przypominając sobie, że wszystkie wskazówki życia narodowego, szczęśliwego, życia ludzkiego także zawarte są właśnie w prawie Pana. Jest to regularne czytanie Słowa Bożego jako wspólnota. Izrael uprawiał i pozwalało mu to wracać do siebie, że tak powiem, czyli do swojego autentycznego życia tożsamości ludu Bożego. I to samo będą czynić chrześcijanie. Listy Pawła czytane były nie indywidualnie, ale kiedy emisariusz przybywał do wspólnoty, wszyscy gromadzili się i słuchali pieczołowicie tego, co przekazywał apostoł.
Czyli Słowo Boże, które buduje wspólnotę, jako wspólnotę.
Tak jest, pozwala
tego, że buduje wiarę.
Być bardziej sobą, wrócić do tej tożsamości ludu Bożego, chroni przed pogaństwem. O te zagrożenia profesor przed chwilką wymienił tutaj, które dzisiaj właściwie spadają na Europę, na Polskę. Dokładnie te same starożytni Żydzi czy chrześcijanie czuli w tym świecie otaczającym ich. Dlatego właśnie czytano słowo.
Dodajmy, że patronatem ten dzień i ten Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego objęli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Henryk Gądecki i prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Skąd taki patronat w takiej osobistości?
Jesteśmy jako dzieło biblijne i dwie fundacje, które są odpowiedzialne za organizowanie tegoż właśnie Narodowego Czytania Pisma Świętego, czyli Fundacja Dabar i Fundacja Rodziny Ulmów SOAR. Jesteśmy bardzo wdzięczni zarówno księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, jak też panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że objęli patronatem tę inicjatywę z uwagi właśnie na tę chrześcijańską tożsamość naszej historii. Całej historii. Rok temu obchodziliśmy 1050. rocznicę chrztu Polski. Pamiętam te jakże ważne celebracje z udziałem wszystkich parlamentarzystów, rządu w Gnieźnie, w Poznaniu. To były wydarzenia niezwykle ważne, budujące właśnie tę naszą tożsamość i narodową, i państwową, i chrześcijańską. I teraz, kiedy świętujemy stulecie niepodległości Polski, jak to choćby wynika z czytanego dzisiaj we wszystkich kościołach naszej ojczyzny listu, no, związanego ze stuleciem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Widzimy, jak te dwa czynniki, zachowujące oczywiście każdy swoją tożsamość, czyli Kościół, chrześcijanie, a z drugiej strony Polacy, myślący o własnym państwie, jego niezależności, suwerenności, jego prawach, konstytucji, potrafili doskonale współdziałać dla dobra jednego podmiotu, jaką jest naród czy społeczność tworząca to państwo. A cóż to jest naród? To są nasi bracia i siostry, to są nasze rodziny po prostu. Więc bardzo się cieszymy, że pamiętam przecież jeszcze czasy PRL-u, kiedy to oddzielenie tego elementu, prawda, państwowego czy oficjalnego od elementu kościelnego czy rodzinnego było tak wielkie, że praktycznie było przepaścią. Pamiętamy, ile przeszkód władze komunistyczne czyniły Kościołowi, który pragnął pod przewodnictwem prymasa Wyszyńskiego celebrować choćby tysiąclecie Chrztu Polski, prawda, czy potem peregrynację obrazu Matki Bożej. Wreszcie, jak tak patrzę z perspektywy właśnie własnego choćby doświadczenia, żyjemy w czasach, które napawają wielką radością, że powiedzmy dla najwyższych przedstawicieli naszego państwa, wybranych przez naród, nie jest rzeczą jakąś nie tylko obojętną, czy jakąś taką, prawda, trefną, ale wręcz z wielką radością, jak to pan premier mi oznajmił, objął ten patronat właśnie w imię też odpowiedzialności za to dobro, którym jest naród jako całość, społeczeństwo polskie jako całość zorganizowane we własne suwerenne państwo, za które on razem z innymi osobami rzecz jasna ponosi, no, można by powiedzieć, w pierwszej linii największą odpowiedzialność. Więc z tej obecności pana premiera w tym właśnie komitecie patronatu bardzo się cieszymy i bardzo się cieszymy też z obiecanej, mamy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, z obecności pana premiera w centralnym wydarzeniu tego narodowego czytania Pisma Świętego, które będzie miało miejsce w katedrze na Wawelu. Pragnę w tym miejscu bardzo gorąco podziękować księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, metropolicie krakowskiemu, że w momencie, kiedy przedłożyłem tę ideę, natychmiast bardzo entuzjastycznie do niej podszedł, mówiąc, że zapraszam, otwieram drzwi katedry dla tej celebracji. Będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli właśnie pan premier zechce w niej wziąć udział. Pragnę też podziękować, skoro ojciec przywołał właśnie obecność patronów tej inicjatywy, zarówno księdza arcybiskupa, jak też pana premiera, wszystkich naszych patronów medialnych, bez których oddziaływanie tej inicjatywy byłoby po prostu znacznie mniejsze, ograniczałoby się jedynie do grona osób obecnych w kościołach, czy młodzieży obecnej na katechezach, a dzięki zaangażowaniu zarówno tygodników katolickich, pozwoli ojciec, że wyliczę, niedziela, gość niedzielny, Idziemy, Radia Maryja, Telewizji Trwam, ale też Polskiego Radia Jedynki czy Telewizji Polskiej. Ta inicjatywa rzeczywiście, to Słowo Boże, ten list do Rzymian ma szansę dotrzeć do sumień, do dusz naprawdę milionów naszych braci i sióstr. I pragnę podziękować za specjalną inicjatywę TVP3, a więc ośrodków regionalnych, które zechcą po prostu we współpracy z moderatorami dzieła biblijnego w diecezjach pokazać inicjatywy mające miejsce w poszczególnych diecezjach i przeprowadzą też transmisję z celebracji na Wawelu 15 kwietnia o godzinie 10.
Godzina 10, msza święta. Tak. Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa na to.
Oczywiście wydarzenie. Będzie też wcześniej transmisja mszy świętej z Bagiewnik o godzinie 7 rano w pierwszym programie Telewizji Polskiej.
A propos, tu ksiądz profesor wspomniał o tym medialnej oprawie tego dnia, tego tygodnia. Jest wiele pomocy, które się ukazały, mających nam pomóc ten dzień i ten tydzień przeżyć jak najlepiej. Może powiedzmy, jakie to są pomoce, które mają nam to ułatwić? Mam tu przed sobą specjalny biuletyn dzieła biblijnego.
Przegląd biblijny. Może zaczniemy od niego tak szybciutko, pewnie bardzo syntetycznie. Mamy trzy pomoce. Rzeczywiście przegląd biblijny będzie najbardziej praktyczny. Pomoże duszpasterzom w organizowaniu samego tygodnia biblijnego, a także Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. Tutaj widzimy go przed oczyma. On dzieli się na trzy części. Pierwsza część to liturgia słowa, propozycje komentarzy do czytań, wstępów do liturgii, modlitwy wiernych, ale także konkretnych homilii na cały tydzień biblijny, przygotowane przez naszych biblistów, przepracowane tak, aby były maksymalnie praktyczne i właśnie do użycia właściwie.
Zorientowane na temat Ducha Świętego.
I często tak, bo jest to
z czytań.
Bo są to właśnie Ewangelie, w których pojawia się wówczas często motyw Ducha Świętego. W części drugiej będziemy mieli katechezy i tu także zachęcamy wszystkich katechetów, wszystkich, którzy uczą w szkołach, aby w tydzień biblijny sięgnęli po tę pomoc. Katechezy podzielone na poszczególne grupy wiekowe, klasy od 1 do 3, 4, 6, klasy gimnazjum, jeśli jeszcze jest, a jest w niektórych szkołach, i dla klas ponadgimnazjalnych. One także oparte są o temat Ducha Świętego. Dla tych najmłodszych dzieci, co to znaczy stawać się właśnie dziećmi Bożymi, dzieci wyjątkowego Ojca, dla klas gimnazjalnych i ci, którzy żyją według Ducha, dla starszych już. W każdej z tych katechez mamy oprócz tekstów aktywizujących, egzystencjalnych, przenoszących właściwie te treści na płaszczyznę życia krzyżówki, propozycje także lektur innych tekstów, katechizmu Kościoła katolickiego, pogłębiające, szalenie interesujące, bardzo dobrze zrobione i przygotowane materiały także. I wreszcie w trzeciej części będziemy mieli materiały duszpasterskie, czyli materiały, które pomogą nam prowadzić celebrację Słowa Bożego, lekcję divina w naszych parafiach, krąg biblijny, czy wreszcie drogę światła, która i jeszcze konferencje różnego rodzaju. Drogę światła, na którą może warto w szczególny sposób zwrócić uwagę, ponieważ jest coraz popularniejszą formą przeżywania także tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa w naszych parafiach, we wspólnotach, i została przygotowana w sposób niezwykle ciekawy, multimedialny także.
Jeszcze płytka dodana do tej książki, do biuletynu, tak?
Tak jest. Dzięki tej płycie będziemy mogli skorzystać z tekstów, które znajdują się w biuletynie, łatwo je wydrukować, użyć ich, do czego naprawdę serdecznie zachęcamy, ponieważ tutaj nie możemy się dość nachwalić tych materiałów. One są naprawdę świetnie przygotowane, bardzo praktycznie, z myślą o duszpasterzach, którzy będą je wykorzystywali w swoich parafiach, ale także merytorycznie, pełne treści.
No właśnie, tutaj, czyli mamy liturgiczną część, katechetyczną, różne formy nabożeństw, konferencje. Też tutaj jest, myślę, ważna rzecz, formularz czytania Pisma Świętego uroczystego na początku mszy świętej. Może o tym nieco powiedzmy?
Właśnie, chciałbym, ponieważ mówiłem o akcie czytania Pisma Świętego w czasie mszy świętych, na początku mszy świętej 15 kwietnia, więc na stronie 4, 5 i 6 tegoż właśnie przeglądu biblijnego wydrukowaliśmy ten formularz i on jest bardzo prosty. To czytanie pomyślane jest tak, jak do niedawna była praktykowana aspersja, czyli pokropienie ludu wodą święconą, będące nawiązaniem do chrztu świętego. Wiemy, że chrzest święty to jest praktycznie zanurzenie właśnie w misterium objawienia, wiary. Otóż ten formularz zakłada, tak jak już wspomniałem, procesję do ołtarza z księgą Pisma Świętego uroczyście wnoszoną. Organista z ludem śpiewa kilka zwrotek hymnu do Ducha Świętego i rozpoczyna się msza święta od w imię Ojca, Pan z Wami. Krótkie wprowadzenie pokazujące właśnie, wspominające, że przeżywamy oto właśnie wspólnotowe, narodowe czytanie Pisma Świętego i lektor jeden albo cztery osoby, wszak proponujemy fragment z dziejów z 8 rozdziału listu do Rzymian, podzielony na cztery części. I można odczytać albo jedną część wybraną, albo wszystkie cztery, w zależności od tego, ilu lektorów, ile czasu mamy na liturgię, prawda? I po odczytaniu takiego fragmentu celebrans wprowadza do rachunku sumienia. I w tym formularzu podajemy kilka, cztery, pięć pytań, które każdy celebrans może jeszcze zmodyfikować, czy pomniejszyć, czy powiększyć, zorientowane na nasze życie społeczne, narodowe, właśnie wspólnotowe. Jak to działanie Ducha Świętego przekłada się w naszej trosce o ojczyznę, o naród, o państwo, w którym żyjemy, w kontekście właśnie setnej rocznicy. I potem już następuje akt spowiedzi powszechnej, czyli spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu. Pragnę to bardzo mocno podkreślić, że sprawnie przeprowadzony ten właśnie akt czytania Pisma Świętego nie powinien trwać dłużej niż 5 minut czasu, bo zazwyczaj duszpasterze bardzo mocno zwracają uwagę, żeby nie przedłużać liturgii, słusznie notabene, więc nie chodzi nam tutaj o jakąś właśnie wielką, długą lekturę, tak. Jedynie właśnie wybrane przez konkretnego duszpasterza jeden z tych 4 fragmentów, ewentualnie wszystkie 4, i podkreślenie, zaznaczenie, że oto właśnie list do Rzymian. Natomiast na zakończenie mszy świętej wszyscy księża proboszczowie otrzymali takie właśnie karty z tekstami Pisma Świętego, sigla to są tak zwane, czyli referencje do listu do Rzymian i do Księgi Przysłów. I bardzo prosimy, by ministranci czy osoby wspomagające, na przykład właśnie osoby z telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, czy z Radia Maryja, rodziny, prawda, zechciały pomóc duszpasterzom w przygotowaniu odpowiedniej ilości tych karteczek.
Trzeba rozciąć po prostu, tak?
Rozciąć po prostu te karty, żeby znalazły się w koszyczkach czy pudełeczkach umieszczonych na bocznych ołtarzach, czy przy wyjściu z kościoła jednym, drugim, tak żeby wierni wychodząc swobodnie mogli wziąć każdy dla siebie jedną taką kartkę, traktując ją jako taki list osobiście adresowany do mnie dzisiaj przez Pana Boga, o co należy ją pomodlić oczywiście wcześniej podczas Komunii Świętej. Ojciec Święty Franciszek wczoraj mówił w homilii wielkanocnej, że oto annuncio, czyli orędzie, które płynie ze zmartwychwstania. Nie zatrzymał się bardziej na samej treści tego orędzia. Właśnie tę treść tego orędzia paschalnego znajdziemy w tych właśnie tekstach z Listu do Rzymian i z Księgi Przysłów.
Skąd taka kompozycja, że właśnie Księga Przysłów towarzyszy Listowi do Rzymian?
Dlatego, że tak jak ksiądz Marcin wspomniał, List do Rzymian jest bardziej, powiedzmy, skoncentrowany na tajemnicy Chrystusa, tajemnicy zbawienia, by nie powiedzieć doktrynalny, bo to byłoby po prostu niewłaściwe określenie. Natomiast Księga Przysłów bardziej zwraca na nasze zachowania. To jest księga mądrościowa, ucząca właśnie, jak postępować, aby być naprawdę człowiekiem szczęśliwym, mądrym, czyli szczęśliwym, którego życie będzie naprawdę po prostu udane. I zadaniem chrześcijanina, który weźmie sobie taką, czy otrzyma raczej właśnie z rąk opatrzności taką karteczkę, będzie dokonać pewnej syntezy między nauczaniem starotestamentowego mędrca, a nauczaniem świętego Pawła, apostoła i misterium Chrystusa. To bardzo ciekawe zestawienia tutaj wnioski płyną, a równocześnie pokazujemy jedność Starego i Nowego Testamentu, że dla autentycznego chrześcijanina nie ma tylko Ewangelii, powiedzmy, oderwanej od Starego Testamentu. Jest Ewangelia, która, można by powiedzieć, ma fundament w pismach Starego Testamentu. Tak jak to na początku zaznaczyłem, sam Pan Jezus odwoływał się do psalmów, do proroków po prostu, które zapowiadały Jego misterium i objaśniały Jego sens.
Ciekawe, jakie będą te wnioski po tym złożeniu tych dwóch części tej lektury. Może by warto było to zebrać i gdzieś też spisać, ale to już taka moja dygresja.
A to doskonała sugestia. To już tutaj będziemy prosić może jakoś redakcję Radia Maryja czy Telewizji Trwam, żeby te właśnie takie refleksje po tej osobistej i wspólnotowej lekturze napływały. Ale to musimy uzgodnić oczywiście z ojcem dyrektorem, bo to rzeczywiście tutaj duch przemawia przez ojca Witolda w tym momencie, ale inicjatywa bardzo cenna, bo rzeczywiście taka osobista i wspólnotowa lektura pisma w kontekście takim jak właśnie stulecie odzyskania niepodległości, czy ten wspaniały czas rozwoju naszej ojczyzny, który przeżywamy, to są naprawdę motywy do bardzo głębokich refleksji, zwłaszcza, że w tych materiałach przeznaczonych na niedzielę i tydzień biblijny oferujemy wszystkim parafiom, a więc i księżom katechetom, osobom świeckim katechizującym, tę wspaniałą antologię ponad 100 wierszy pisanych przez naszych wieszczy, powstańców, ale też tekstów pisanych prozą, zarówno po prostu przez wielkich myślicieli, polityków, jak Paderewski na przykład, ale też fragment
Piłsudski,
dzienniczka świętej Faustyny, czy z Jana Pawła. Niezwykłe teksty, jak się tak czyta, po prostu w zestawieniu te poezje, to widać pokazać po prostu, jak wielka miłość do ojczyzny inspirowała zarówno, powiedzmy, tę elitę intelektualną narodu, jak też tych wszystkich naszych bohaterów, zarówno na polach walki, jak też męczenników, świętych, o których księża biskupi niedawno tak pięknie mówili, o ich roli właśnie w tworzeniu tej niepodległej ojczyzny. Już sam tytuł tej książki, Polska miłością wskrzeszona, wydaje mi się, mówi bardzo wiele. To jest ta miłość, która rodziła się w sercach naszych braci i sióstr, naszych rodaków i świeckich, i świętych, powiedzmy to tak generalnie, z kart Ewangelii, tak jak to w Potopie mamy tę scenę, że Kościół, Matka nasza, na tę niedzielę czyta nam z Ewangelii, prawda, według świętego. I ta Ewangelia tak przez wieki, przez pokolenia czytana, czy ten psałterz Dawidowy, czytany jak w Nadniemnem, prawda, u bohaterowiczów przechowywanych z dworu korczyńskich, tam do nich trafił, czy choćby ten psałterz Dawidowy, czy w ogóle całe pismo śpiewane w godzinkach w polskich domach przez do współczesnych naszych czasów, dzięki Radiu Maria, do dzisiaj rozbrzmiewa o porannej porze w większości katolickich domów polskich. No a to godzinki to jest przecież tekst Pisma Świętego.
Tak, przełożony na język.
Przełożony na język poezji, refleksji.
Tutaj mamy autorów Mickiewicz, Czechowicz, Kasprowicz, Baczyński, Kochanowski, Norwid, a więc no, choćby tyle, próbka mała, dużej
zwykłe części. Zwykłe wiersze Słowackiego, na przykład słynny wiersz o słowiańskim papieżu. Pozwolę, że tylko jedno zdanie z niego zacytuję, mianowicie, że ten papież Boga pokaże w twórczości świata jasno jak dzień. Czyż Jan Paweł nie pokazywał właśnie tego Boga nie tylko we własnej osobie, ale w tym różnorodnym dobru, jakie widział we wszystkich narodach świata, w każdym człowieku po prostu. To jest, są, jak się czyta dzisiaj te utwory, których większość znamy z lektury szkolnej choćby, to one nabierają przez pryzmat zarówno Jana Pawła II, stulecia odzyskania niepodległości, czy tych wspaniałych zadań narodowo i kulturotwórczych, podejmowanych dzisiaj przez różne instytucje, no to one nabierają niezwykłej wielkości po prostu.
Mamy jeszcze jedną pozycję, którą warto też wskazać w ramach tych pomocy naszych na ten tydzień biblijny. To jest tekst księgi Listu do Rzymian ze świetnymi komentarzami do tego tekstu obok na marginesie i pięknymi ilustracjami. Piękne reprodukcje różnych obrazów starszych czy bardziej współczesnych w świetnej jakości z komentarzem co do autora, co do tego, co jest na tym obrazie, który widzimy. Warto po to sięgnąć z różnych też i powodów i biblijnych, i artystycznych, a więc też cenna pozycja.
To jest niezastąpione narzędzie dla wszystkich tych, którzy chcą w pogłębiony sposób czytać List do Rzymian w trakcie nie tylko naszego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, ale w ciągu tego roku, który przecież właściwie otwieramy czytania nieustannego Lectio Continua Listu do Rzymian. Pozycja, czy właściwie ten biuletyn, który zawiera tekst Listu do Rzymian wraz z komentarzem, został zaczerpnięty z Biblii dla każdego, razem z pięknymi malowidłami, które go zdobią. Przede wszystkim te komentarze, glosy marginalne tutaj są wspaniałym źródłem wiedzy na temat zwyczajów starożytnych, pojęć, którymi operuje Paweł, historii, kwestii społecznych, które wiążą się i oczywiście paralelnych tekstów biblijnych, przez które można czytać wszystkie te trudne pojęcia, których używa Paweł, jak usprawiedliwienie. No cóż to jest?
Co to znaczy?
To jest trudne teologiczne pojęcie, które dzięki tym komentarzom nam się rozjaśnia. Albo grzech. Jak pojmować dzisiaj grzech, kiedy człowiek współczesny ma problem szalony z przyznaniem się jakimkolwiek do winy. Więc to będzie taka lektura, lekcja continua Listu do Rzymian razem
na cały rok.
Z komentarzami, które go będą pięknie tłumaczyły. Plus jeszcze pod koniec biuletynu znajdziemy dwa wspaniałe eseje dotyczące dwóch niezwykle ciekawych i problematycznych kwestii, które Paweł w Liście do Rzymian porusza. Pierwszy esej zatytułowany Dlaczego Izrael nie otwiera się na Ewangelię? Dotyczy zbawienia narodu wybranego i tej tajemnicy, w której ostatecznie decydują się odrzucić objawienie o Chrystusie. Kapitalnie napisany esej, ponieważ napisany z punktu widzenia Pawła, czyli jakby mówił do nas apostoł. Ja, Paweł, w takim dialogu z nami, współczesnymi czytelnikami, słuchaczami, tłumaczy te zawiłe kwestie, o odrzucenia Ewangelii przez naród wybrany. I drugi, równie myślę, aktualny esej i temat, stosunek do władzy świeckiej, obywateli państwo. W liście do Rzymian znajdujemy wezwanie apostoła do tego, abyśmy byli posłuszni władzy świeckiej, ponieważ nie bez przyczyny nosi ona przy boku miecz.
Czy Paweł deifikuje władzę?
Właśnie, ale jak to rozumieć dzisiaj, kiedy no, władza nie jest boska, już nie mamy tej koncepcji ściśle związanej z poboskim pochodzeniem władzy, wybierana raczej przez nas. Jak rozumieć te nasze bycie obywatelami i posłuszeństwo wobec takiej władzy? To są świetne tematy. Myślę, że zostawimy je także, tak jak dyskusję nad kwestiami listu do Rzymian i ducha w tym liście, na program radiowy, w którym będziemy mogli tak szerzej rozwinąć.
Muszę wejść teraz w słowo, ponieważ czas, aby dać głos naszym słuchaczom i telewidzom. Zapraszam teraz Państwa do telefonów, do naszego studia, do pytań, do różnych Państwa spostrzeżeń. Temat właśnie tydzień biblijny, najbliższy, i Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego od 15 do 21 kwietnia. I nasi goście, bibliści, ksiądz profesor Henryk Witczyk i ksiądz dr Marcin Kowalski z KUL-u. Drodzy Państwo, przypomnę nasze numery telefonów do studia. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla słuchaczy i telewidzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 0014. I dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Oczekujemy na Państwa telefony i już mamy pierwszy. Słuchamy, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Grzegorz z Krakowa.
Witamy.
Bardzo dziękuję księdzu i ojcu za piękną audycję i za możliwość powiedzenia kilku słów. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że dla mnie Pismo Święte jest to Słowo Boże. Jest to Słowo Boże, jest to fundament mojej wiary i to nie może być, że ja to tydzień czytam. Przede wszystkim Pisma Świętego się nie czyta, tylko się medytuje, modli i żyje się Słowem. To nawet nie musi być czytane, ale to jest ważne, żeby mieć, ja mam dwa pisma takie tutaj, ale może to być Słowo Boże w czasie mszy świętej. Ale trzeba tym codziennie usłyszę i cały dzień tym żyję. I tu jest pewne, może być niezrozumienie, no bo nie wszystko się rozumie. Dlatego trzeba się modlić do Ducha Świętego, a też można się księdza spytać, czy tam siostry zakonnej, czy jakąś osoby religijnej odnośnie, jeżeli się czegoś nie rozumie. Katolicy odeszli od fundamentu wiary, czyli od Pisma Świętego, bo bardzo mało tym żyją. No i niestety dlatego są w naszym Kościele, uważam, problemy. No bo po prostu nie żyje się Słowem Bożym. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dzień Boże, Panie Grzegorzu, dziękujemy za ten głos.
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Jakkolwiek ostatnie zdania są swego rodzaju, no nie chcę powiedzieć zaprzeczeniem, ale jakby no, taką konstatacją nie do końca usprawiedliwioną na tle początku wypowiedzi, gdzie Pan bardzo pięknie mówił i o czytaniu, i o słuchaniu Pisma Świętego. I to nie tylko przez tydzień biblijny, rzeczywiście właśnie to jesteśmy bardzo wdzięczni za tę uwagę. Wszak te właśnie karteczki, które będziemy otrzymywać z siglami z listu do Rzymian, czy z Księgi Przysłów, one są pomyślane tak, że te fragmenty mają być przewodnikami dla naszej modlitwy codziennej, dla rachunku sumienia przez cały rok. Byłoby dobrze, gdybyśmy je sobie zapamiętali, nawet tak jak Żydzi uczą się na pamięć tekstów Pisma Świętego i je przywoływali właśnie w medytacji, w refleksji, czy w sytuacjach, kiedy podejmujemy różne decyzje życiowe. Także Dziękujemy bardzo za ten głos. Rzeczywiście Słowo Boże dociera do nas przede wszystkim w liturgii Kościoła właśnie przez wieki całe, ale też jest bardzo ważne, by, tak jak mówił święty brat Albert, o chlebie, który leży na stole i do którego każdy może podejść i w każdej chwili kęs dla siebie ukroić, jeżeli jest głodny. Podobnie w domach chrześcijańskich, katolickich, tym bardziej na jakimś godnym stole, czy stoliku, prawda, czy komodzie z odpowiednią oczywiście dostojnością winno być wyłożone Księga Pisma Świętego, żeby każdy mógł podejść i ten kęs chleba życia również dla siebie.
Ja bym tylko dodał jedno słowo, ponieważ Pan tu mówił o tym, że się nie czyta Pisma Świętego i że raczej się pyta ducha. Pismo z natury jest także księgą, która powstawała w pewnych warunkach społecznych, historycznych. Lekcjo, które prowadzi później do medytacji i kontemplacji, czyli do odkrywania tych pogłębionych sensów, musi zacząć od tego pierwszego etapu, czyli odkrywania tego, co Pismo mówi samo w sobie, o czym to Słowo mówi. I tutaj jest miejsce, które na to, co robimy także w Tygodniu Biblijnym, czyli na studiowanie Słowa, na to, żeby sięgnąć po komentarz, jak te, które przygotowaliśmy właśnie, na to, żeby sięgnąć także po głosy naukowców, aż i w spopularyzowanej formie podać to, żeby zrozumieć dobrze właśnie głębie.
Czy uwzględnienie tego kontekstu naszej lektury i słuchania, bo Pismo Święte owszem czytamy, ale przede wszystkim ono jest proklamowane, słuchamy tego głosu Bożego, który w nim rozbrzmiewa, tego kontekstu, którym dla nas w tym roku jest to stulecie odzyskania niepodległości, czyli ta wielka, heroiczna, ewangeliczna miłość naszych wielkich rodaków poprzednich pokoleń. Dzisiaj z kolei widzimy, jak osoby odpowiedzialne za życie naszego państwa, naszego narodu są nieustannie stawiane wobec wielkich problemów, wielkich wyzwań, gdzie muszą też dać świadectwo swojej chrześcijańskiej tożsamości i dlatego to świadectwo też dają. Dlatego jeszcze raz podkreślę, jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni panu premierowi, że zechciał właśnie wziąć patronat nad tą inicjatywą. Wszak w moich oczach istnieje pełna harmonia między jego odpowiedzialnością, jego zaangażowaniem, a tym orędziem, które wyczytujemy właśnie o duchu wolności, o duchu miłości braterskiej, o duchu modlitwy. Przecież te świadectwa, które widzimy, dzisiaj telewizja pokazuje wszystko, więc ten kontekst, w którym czytamy Słowo Boże, jest również ważny i jest nowy. Egzegeci nazywają to tak zwanym horyzontem hermeneutycznym, dzięki któremu ta sama Ewangelia, którą czytałem 5 lat temu, czy choćby rok temu, w innych sytuacjach, choćby mojego własnego tylko życia, jeszcze inaczej brzmi dzisiaj, bo mój horyzont hermeneutyczny jest inny.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Kogo witamy? Bardzo, pan Sebastian.
Ja bym chciał kilka słów powiedzieć na temat Ducha Świętego. Z tego względu, że uważam, że jest troszeczkę marginalizowany i zapomniany i tak dalej. A tak w sumie w Kościele katolickim nic się nie dzieje bez Ducha Świętego i nic bez Ducha Świętego nie można zrobić. Uważam, że warto oddać swoje życie, zawierzyć swoje życie i tak dalej. Pomodlić się, przede wszystkim nie kłamać, bo Duch Święty to Duch Prawdy. Osoby, które zawierzyłyby Duchowi Świętemu, prosiłbym, żeby po prostu się nie bały, bo ten strach jest niepotrzebny, żeby się nie bały, bo nawet gdyby nam kazał cuda robić, czy używał nas jako narzędzi do czynienia cudów i tak dalej. Nie warto, naprawdę nie warto. Bóg jest dobry, miłość to jest czysta miłość i nie ma sensu się bać.
Dziękujemy bardzo panie Sebastianie za to świadectwo. Domyślamy się, że ono jest pana osobistym też świadectwem. Duch Święty, bierzemy do ręki Pismo Święte, mówiliśmy, i bierzemy do ręki, biorąc je, Ducha Świętego.
Tak, bierzemy po prostu te słowa, te zdania. Oczywiście nie wyrwane jakieś pojedyncze zdania, no chociaż nawet jeżeli to są kompletne zdania, w sensie zawierające jakieś przesłanie, to też mają sens, ale czytamy każde zdanie w kontekście całego Pisma Świętego, rzecz jasna. Ale to świadectwo rzeczywiście przypomina nam jedno z ważniejszych określeń Ducha Świętego w Ewangelii według Świętego Jana, to jest Duch Prawdy. Oczywiście tej prawdy rozumianej troszeczkę inaczej niż potocznie rozumiemy, czy filozofia grecka. Prawdą w Ewangelii według apostołów jest Chrystus jako Syn Boży, Jego Synostwo Boże, które otwiera przed nami, jest tą prawdą, w którą Duch Święty nas wprowadza. No to już jest to głębokie rozumienie, oczywiście jako zjednoczeni z Synem Bożym, uczestniczący w Jego życiu, no jest rzeczą naturalną, że nie posługujemy się kłamstwem, czy jakimiś, prawda, podstępami, przekrętami, prawda, i tak dalej. Prawda? Ale to określenie Duch Prawdy jest naprawdę bardzo ważne, a jak podkreśla dokument Papieskiej Komisji Biblijnej o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego, tą prawdą, którą Pismo Święte nam objawia, jest prawda o Panu Bogu. I to nie tylko o Jego istnieniu, ale o tym, kim jest i jak działa dla naszego zbawienia w naszym życiu doczesnym, aby nas zbawić.
Oczywiście nie pojmujemy Ducha na sposób materialny, czyli kiedy otwieramy Pismo Święte, to nie znaczy, że On jest tu obecny w tym tekście czy w kartkach jak materia, ale że On tchnie przez te słowa, czy właściwie ma moc, abyśmy te słowa wprowadzali w życie, żebyśmy żyli tym Słowem Bożym, żeby ono żyło w nas także i te wszystkie efekty, o których mówi tutaj, nowości, wolności od grzechu, żebyśmy ich po prostu w swoim życiu doświadczali. Ja się z Panem absolutnie zgadzam z tym świadectwem, które usłyszeliśmy przed chwilą, że w naszym Kościele, czy w ogóle w Kościele, Duch Święty, mimo że wspomina się Go i mamy potężną celebrację przecież zesłania poświęconą Mu, jest niedoceniany w naszym prywatnym aspekcie także, czy duchowości nas, chrześcijan. My naprawdę dużo robimy w tym życiu, jakby wszystko zależało od nas, po przyjęciu wiary w Chrystusa, jakby nie było tej drugiej osoby, która, jak mówi Paweł, przecież odpowiada za cnoty w nas. To nie jest tylko i wyłącznie nasz własny wysiłek wypracowywania w sobie jak stoicy, czy jak Żydzi przez uczynki właśnie tych dobrych zachowań, ale jak mówi Paweł, życzliwość, łagodność, miłość, opanowanie, cierpliwość, to wszystko są w liście do Galatów w 5 rozdziale dary Ducha Świętego. Podobnie jak darem Ducha jest dojrzała wiara. Oczywiście On nie wyręcza nas w tej walce także z grzechem, ale daje do tego siłę, motywuje, stoi u naszego boku, odkrywa te głębie prawdy o Chrystusie. Jest właściwie jedynym, który prowadzi do prawdy o Chrystusie. Jeśli odkryjemy, czy zrozumiemy to, co mówi Paweł w 8 rozdziale, że Duch to ten, który przenika, czy dociera do samego Boga i objawia Go, to bez Niego, bez odkrycia Go w naszym życiu, no trudno w ogóle wyobrazić sobie dojrzałe chrześcijaństwo.
I w tym kontekście może dodajmy jeszcze tego tygodnia, który przed nami, że biorąc do ręki Pismo Święte, przed jego czytaniem warto się, czy należy pomodlić do Ducha Świętego, aby mi pomógł to, co mam czytać, zrozumieć.
On, tak, autor tego tekstu. Tak, przez całe dziesięciolecia była praktykowana na przykład przed każdą katechezą piękna, krótka modlitwa do Ducha Świętego, czy właśnie w trakcie tych celebracji narodowego czytania Pisma Świętego proponujemy choćby 3-4 zwrotki hymnu do Ducha Świętego, prawda, jako modlitwa o Jego wyjątkowo intensywną, szczególną obecność, oświecającą nas, otwierającą nam oczy na ten głębszy, czyli duchowy sens i na Jego obecność pod postacią tych słów. Właśnie tak jak pod postacią chleba konsekrowanego i wina jest rzeczywiście obecny zmartwychwstały Chrystus i ta Jego obecność związana jest z tymi postaciami, a nie gdzieś obok, tak samo obecność Ducha Świętego związana jest właśnie z tym Słowem, które tutaj właśnie, oczywiście bardziej Słowem czytanym po prostu, proklamowanym, ale też i czytanym, bo to przecież autor mówi do nas, prawda? Więc dlatego też w Kościele Apostolskim i wcześniej w Izraelu przywiązywano bardzo wielką wagę do tego, żeby zdań świadectwa apostolskiego, czy wyroczni proroków, czy tekstu psalmu, kolejni przepisujący zwoje nie zmieniali nawet o jedną, jak Pan Jezus mówi, o jotę jedną, czyli najmniejszą literkę nawet, bo to rzeczywiście w tym już powiedzmy kanonicznie, czyli przez wspólnotę wiary przyjętym tekście, rzeczywiście obecny jest i przez ten tekst działa Duch Boży, mądrość.
Mamy Boża. Kolejny telefon, a więc odbierzmy. Halo, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Zofia z Nowego Targu.
Bardzo prosimy.
Ja jestem katechetką i bardzo się cieszę właśnie, z uwagą oglądam ten program. Mam tutaj takie pytanie do księdza profesora. Bardzo bym prosiła o kilka słów na temat propozycji, konkretnych propozycji do przeprowadzenia katechezy właśnie w związku z i stuleciem odzyskania niepodległości, no a przede wszystkim tutaj czytaniem Pisma Świętego.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za to pytanie. Pierwsza rada podstawowa dla Pani i dla wszystkich osób katechizujących. Udajcie się Państwo do swojego księdza proboszcza i poproście o tę właśnie płytę CD. Ona jest tak nagrana, że można ją łatwo wgrać do swojego komputera pedagogicznego, powiedzmy, i mieć tutaj wszystkie te katechezy, które są obecne. Podobnie te wiersze, które tutaj mamy właśnie, czy te eseje, bo w tej książce na temat niepodległości Polski, prawda, odzyskanej dzięki wielkiej miłości jej synów i córek. One są również na tej płycie i można sobie już samodzielnie wybrać po prostu, zorganizować jakąś wieczornicę, tak jak tutaj w tej antologii proponujemy, teksty Pisma Świętego, jakby przeplatane tymi wielkimi wierszami czy tekstami pisanymi prozą. Tak jakby ta nasza historia, ta codzienność, no te 123 lata, prawda, były takimi kartkami włożonymi do świętej księgi Pisma Świętego, czyli do historii zbawienia. To jest, wydaje mi się, nasz pomysł dosyć przekonujący i sądzę, że zyska też uznanie Państwa, by pokazać właśnie, jak nasza historia, naszego ochrzczonego narodu i historia święta rzeczywiście pięknie się splatają ze sobą, prawda, i dopełniają.
Czyli te pomoce poprzez kurie biskupie dotarły, powinny być u księży proboszczów.
Tutaj w tym momencie pragnąłbym podziękować wszystkim księżom biskupom, wszystkim księżom kanclerzom, dyrektorom wydziałów duszpasterskich, z którymi dzięki uprzejmości arcybiskupa Wiktora Skworca miałem przyjemność spotkać się w Porszewicach 4 tygodnie temu i im zaprezentować te materiały. Właśnie dotarły te materiały do wszystkich kurii diecezjalnych w Polsce przez uprzejmość właśnie księży kanclerzy i osób pracujących w kuriach do parafii, do dekanatów i do parafii. Może jeszcze w niektórych parafiach to będzie w najbliższą środę czy czwartek, kiedy dostarczana jest prasa katolicka, prawda, no żeby nie umorzyć.
2 tygodnie do tego dnia.
Więc tam zechciejcie się Państwo udawać. A jak tylko to będzie możliwe, postaramy się też niektóre z tych materiałów, właśnie zwłaszcza te katechezy, zamieścić na stronie internetowej dzieła biblijnego www.biblista.pl.
Warto tam zajrzeć więc. I mamy kolejny głos w naszych rozmowach. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Jacek z Piły.
Witamy Panie
serdecznie. Mam takie pytanie. To wątpliwość. Chodzi o taką oficjalną celebrę. To jest piękne. Tydzień wspaniały oczywiście. Tylko że oficjalne działanie Kościoła jak gdyby nie sprzeciwiają się Ducha Świętego. To jest piękne oczywiście, to rozumiem. To wszyscy rozumiemy, prawda? Ale czy to nie oddziela jak gdyby tych potrzebujących? No tych biednych, którzy są obok Kościoła, prawda?
Czy może pan, panie Jasku, to bardziej wyjaśnić, ponieważ nie bardzo rozumie, dlaczego by to miało oddzielać od biednych taka celebracja?
Zapytajmy proboszcza. Proboszcza z naszej parafii. Ile razy był bezdomnego? Kto niego podszedł do domu, zapytał go, jak żyjesz, czy do kościoła przyjdziesz, prawda? Czy do kościoła, czym do ciebie jest Jezus? To nie jest praktykowane z tego, co ja obserwuję, prawda? Tak. Są oczywiście oficjalne, wspaniałe dzieła. To jest wspaniałe, oczywiście, potrzebne niewątpliwie. Ale czegoś się nie odgradza od tych, którzy potrzebują. Czy Kościół nie jest Kościołem sam dla siebie? Czy nie wychodzi na zewnątrz? Do tych, którzy potrzebują ewangelizacji. Autentycznie. którzy ją potrzebują.
Rozumiem pani.
Przecież w tych działach nie uczestniczą ludzie, którzy potrzebują naprawdę nawrócenia. Ich tam po prostu nie ma i nie będzie.
Dziękujemy panie Jacku, tak? To rozumiemy to pytanie. Ta niepokój o wyjście do ubogich, do różnych ludzi, którzy są gdzieś daleko od kościoła. Teza pana Jacka, czy to aby nie oddziela, nie blokuje tym osobom dojścia do kościoła?
Ja odpowiedziałbym dziejami apostolskimi, kiedy Piotr i Jan wchodzą do świątyni, a leży u ich stóp praktycznie człowiek biedny, żebrzący, sparaliżowany. Piotr mówi, nie mam złota ani srebra, ale to co mam, to ci daję w imię Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego wstań. Więc przed darami materialnymi i przed ubóstwem materialnym idzie jeszcze głębsze znacznie i bardziej dotkliwe ubóstwo, których doświadczają nasze czasy. To jest ubóstwo braku wiary, braku punktów odniesienia, wartości, życia rodzinnego, samotności, śmierci, choroby. I myślę, że tych bied ludzkich nie da się zapełnić tylko i wyłącznie działalnością charytatywną. Ona jest szalenie ważna oczywiście.
I ona jest.
I ona jest oczywiście prowadzona, kiedy patrzymy na Caritas, ileż milionów zbiera się, ilu milionom pomaga nasz Caritas, czy to, co robimy także dla uchodźców autentycznie cierpiących w Syrii, czy ludzi, którzy zostali tam i cierpią skutki wojny. To wszystko oczywiście Kościół nie byłby autentyczny, gdyby nie głosił i równocześnie nie pomagał tym cierpiącym. Ale myślę, że Europa i także nasz kraj często cierpi na znacznie dotkliwszy głód Słowa Bożego, na których staramy się i chcemy odpowiedzieć w pierwszym rzędzie. Za tym później idą oczywiście inne działania Kościoła, ale także apostołowie byli świadomi w dziejach apostolskich, że w pewnym momencie nie mogą poświęcić się tylko i wyłącznie odwiedzaniu domów wdów, ubogich, ustanawiają diakonów, tak żeby mieć wolne ręce jakby do głoszenia przede wszystkim Słowa Bożego. To jest nasza misja i pierwsza misja i motywacja także do działalności charytatywnej. Skąd będziemy mieli to serce do czynienia dobra, do kochania drugiego, przebaczania, jeśli nie będziemy głosili no Ewangelii miłości, krzyża, Chrystusa, sługi,
który stał się żeby ją z kolei głosić, jak ksiądz Marcin tu trafnie podkreśla, trzeba ją naprawdę dogłębnie poznać po prostu. Trzeba, żeby ona poruszyła nasze serca. Jak poruszy, jeżeli właśnie nie dociera do nas w jakimś takim głębszym przekazie po prostu. W naszych rodzinach nawet często rozmawiamy, jak interpretować, jak rozumieć, jak przeżywać takie czy inne wydarzenia i często z trudem nam przychodzi znalezienie przekonującego słowa, czy na przykład z ludźmi ciężko chorymi, jakże rzadko udaje nam się rozmawiać jakoś tak głębiej. Pytamy, jak się czujesz do człowieka ciężko chorego, zadajemy pytanie, no jak się czujesz, no wiesz, jutro będzie lepiej, takie właśnie banalne rozmowy, których raczej unikamy i tak nie potrafimy stanąć właśnie odważnie. Oczywiście nie po to, żeby załamać człowieka czy jakieś czarne wizje roztoczyć, ale żeby przynieść entuzjazm, radość wiary właśnie w zmartwychwstaniu. Tak jak ten entuzjazm wiary w zmartwychwstaniu udziela nam się dzisiaj w te dni paschalne właśnie. Słowo Boże, które zamieszkuje i napełnia nasze serca, ono sprawia, że o tak jak właśnie święty Jan Paweł II, jego oblicze zawsze promieniowało tą obecnością Bożą właśnie. I nawet nie musiał zbyt wielu słów wygłaszać, bo wnosił, tak jak Słowacki pisał, to właśnie tego Boga jako jasność, jako światło, tak jako jasny dzień.
Tak więc, panie Jacku, drodzy państwo, ta działalność charytatywna, ona w Kościele jest i jest ogromna. I to tutaj to nie ulega wątpliwości, że być powinna. Ten przykład, który pan podał, no to nic temu nie przeczy, że ktoś, kapłan, ten czy tamten tego nie czyni. Powinien to czynić. Natomiast Kościół też nie może być, myślę, zamieniany z
działalności charytatywnej. Takie generalne uwagi zawsze opatrzył jeszcze zastrzeżeniem. A skąd ty, bracie, wiesz, co ten kapłan czyni? Przecież cały szereg inicjatyw, które podejmują, między innymi właśnie księża, są podejmowane dyskretnie, bardzo dyskretnie. Czy też poprzez organizowanie pomocy ze strony specjalistów, bo często do człowieka potrzebującego musi dotrzeć specjalista po prostu, umocniony, jakoś zachęcony przez swojego duszpasterza. Więc bądźmy ostrożni w takich generalnych, prawda, twierdzeniach, że ten czy ów człowiek nic nie robi, a powinien robić. Najlepiej zapytać samego samego siebie, co ja robię w tej materii, prawda?
Nie zaniedbujmy też poznawania naszej wiary, o tym dzisiaj mówimy, o Słowie Bożym. I mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Kogo witamy?
Maria z Kielc.
Witamy Pani Mario.
Ja właśnie chciałam powiedzieć takie małe świadectwo, ponieważ w naszej parafii Świętej Jadwigi Królowej jest codziennie właśnie głoszone Słowo Boże przez księży i ludzie właśnie to bardzo cenią, ponieważ jest ono wyjaśniane. A poza tym to należy do wspólnoty dobrego słowa i Eucharystii. Jak sama nazwa mówi, dobre słowo, więc my mamy również kontakt codzienny, ponieważ nasz moderator przesyła nam co dzień właśnie rozważania Słowa Bożego. My także angażujemy się, piszemy echo słowa. I chciałam też powiedzieć, że obecny właśnie w studiu ksiądz Marcin był także naszym takim drugim moderatorem. No nawał obowiązków nie pozwala mu nam po prostu to słowo głosić, ale nie zapominamy o nim i też dziękujemy za to słowo, które i gdy był z nami, że głosił to słowo i wiele na pewno skorzystaliśmy i no chcemy tylko, żeby teraz wprowadzać w życie to słowo bardziej, prawda, i żyć tym słowem, bo to jest bardzo ważne.
Bardzo dziękujemy Pani Mario za to piękne świadectwo. Tu są księża też właśnie, nasi goście z Kielc. Tym milszy jest to głos dla nich.
Pozdrawiamy serdecznie tak Panią Marię i całą także wspólnotę Dobrego Słowa i Eucharystii i wszystkie wspólnoty, które rosną słuchaniem słowa, bo tak to trzeba powiedzieć. Im intensywniej rośnie się, im intensywniej słucha się Słowa Bożego, tym intensywniej rośnie się także w tym życiu chrześcijańskim. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich zawiera taką piękną metaforę czy obraz słowa także, które rozszerzało się i rosło, jakby ono było rzeczywiście, bo jest jakby żywym bytem, przedłużeniem jakby życia Ducha Świętego w nas. Więc, ale zauważmy, że słowo komentowane, rzeczywiście tłumaczone.
Codzienne i wyjaśniane we wspólnocie, nie gdzieś właśnie w jakimś takim samemu nastroju sekty, która nagle odkrywa po prostu jakąś wyrwaną sentencję i czyni z niej zasadnicze przesłanie. Pozwoliłem Ci, że w ramach dopełnienia tego świadectwa, bodaj tego jeszcze nigdy nie mówiłem na antenie telewizji Trwami Radia Maria, zdradzę, gdzie leży, powiedzmy, początek naszych pięknych audycji w Radio Maria, Szukając Słowa Bożego. Kiedy na początku lat 90., to gdzieś od 91 do 95 byłem dyrektorem Radia Jedność w Kielcach, w każdy piątek wieczorem, pardon, to była sobota wieczór, prowadziłem właśnie komentarze do czytań niedzielnych, półtora godzinną audycję wyjaśniającą z otwartym telefonem dla słuchaczy. I po kilku latach mogłem z ojcem dyrektorem Radia Maria, telewizji Trwam, rozmawiać, przedstawiając mu już swoje doświadczenie, które wtedy w Kielcach było bardzo budujące rzeczywiście. To były niezwykłe wieczory takiego właśnie wspólnego medytowania. Wszak telefony były nie tylko z pytaniami, tak jak i zresztą do audycji Szukając Słowa Bożego. Są nie tylko pytania, ale też refleksje, właśnie dzielenie się doświadczeniem działania Pana Boga w naszym życiu, czy działania Słowa Bożego w naszym życiu.
Czyli Kielce dały początek temu, z czego dzisiaj wszyscy w Radiu Maria możemy korzystać.
Pragnę powiedzieć, proszę Ojca, bo tutaj bylibyśmy troszeczkę niesprawiedliwi, zawłaszczając dla Kielc. Oczywiście gorąco pozdrawiamy naszego księdza biskupa, naszych studentów, duszpasterzy, ale również duszpasterzy w całym kraju, a jako przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce pragnę bardzo gorąco pozdrowić i podziękować właśnie biblistom, moderatorom diecezjalnym dzieła biblijnego. Wszyscy księża biskupi powołali w swoich diecezjach właśnie biblistów, a więc ludzi po wyższych studiach specjalistycznych, bo interpretowanie Pisma Świętego to wielka odpowiedzialność dotycząca wiary i zbawienia. I te materiały, które prezentowaliśmy, zwłaszcza ten właśnie przegląd biblijny, to jest owoc pracy praktycznie moderatorów z różnych diecezji. Już nie będę teraz nazwisk przywoływał, może w audycji radiowej właśnie będzie okazja, żeby przywołać poszczególnych autorów, specjalistów, którzy opracowali poszczególne właśnie propozycje duszpasterskie czy katechetyczne.
Wiadomo tylko, że ksiądz profesor jest koordynatorem tych naszych piątkowych audycji w Radiu Maria, Szukając Słowa Bożego. Ksiądz profesor wyszukuje naszych prelegentów, księży, profesorów, koordynuje ich przyjazdy od wielu, wielu lat, za co bardzo też tutaj na tym forum chcę podziękować.
I pragnę powiedzieć, że bardzo się cieszę z patronatu medialnego telewizji Trwam, Radia Maria, dlatego że ta niedziela biblijna, ten narodowy akt czytania Pisma Świętego, czy w ogóle cały tydzień biblijny, tak pięknie też nagłaśniany, że tak powiem, medialnie przez te media, to jest swego rodzaju zwieńczenie, ukoronowanie tej naszej całorocznej pracy na antenie telewizji Trwam. Czy na
ale nie zakończenie.
Ale nie, właśnie. No szczyt zazwyczaj ma to do siebie, że prowadzi na kolejne szczyty.
Zapraszamy, drodzy Państwo, na część drugą naszych rozmów dzisiaj w Radiu Maria o 21.30 z naszymi gośćmi. Tydzień biblijny wkrótce w Polsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.